Chwała niech będzie Bogu naszemu. Bracia i siostry, jeszcze tak dzisiaj, jak dzisiaj, tak jeszcze chyba nigdy się nie czułem niegodny, aby stać tutaj, na tym miejscu, ale także, aby tutaj przyjść i znaleźć się w zborze, na nabożeństwie. Nie wiem, jak w waszych sercach jest. W moim sercu było tak, że przychodziłem i radowałem się z tego, że tutaj jestem. Ale dzisiaj wiem, że jestem tego niegodny. I nikt z nas tego nie zasłużył, aby się tutaj znaleźć. Czy wiecie o tym? Czy jesteście tego świadomi, że tak jest? Nam się wydaje, kto inny mógłby tutaj stanąć? Kto inny mógłby tutaj przyjść, jeśli nie my? Tak myślimy może trochę jak ten faryzeusz o tym celniku. Kto mógłby się znać lepszy? Kto modli się do Ciebie, Panie? My tutaj zasługujemy na to. My Tobie służymy. Ale to wszystko jest łaska Boża. I nigdy w żaden sposób nie jesteśmy w stanie, a nigdy nie zapłaciliśmy za nią, a nigdy nie będziemy w stanie za nią zapłacić. Łaska cechuje się tym, że jest za darmo. Za darmo dla nas, ale kosztowała kogoś, czyjeś życie, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chciałbym przeczytać wam słowo z Księgi Izajasza. Może nie, może na początek przeczytamy słowo z Ewangelii Mateusza. Słowo z Ewangelii Mateusza, 15 rozdział. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Od 18 wiersza. Taki tylko fragment krótki, znanego fragmentu. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. To nasze serca są zepsute i kiedy przychodzimy do Boga, czasami może mamy prośby albo pragnienie, aby Bóg przemalował nasze serce, aby je te plamy na ścianie, te plamy na naszym sercu czymś przykrył. Byśmy chcieli, aby nie dotknął się głębi tego, co jest problemem, ale tak, aby tylko to przykrył. Aby tak z pozoru wyglądało to dobrze. To nie tak, bracia i siostry. Bóg musi stworzyć serce nowe w nas. To stare już nie może żyć. Z tego serca właśnie pochodzą te złe rzeczy. Pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. I jeszcze wiele innych rzeczy. Kiedy walczymy z grzechem, zdaje nam się, że walczymy czasami z mocą diabelską, ale tak naprawdę walczymy często z naszym sercem. I dopóki to serce nie jest przemienione, to nie mamy szans wygrać. To serce musi być nowe. Tam nie może być, nie wiem, na ścianie, pod przykryciem, czy pomalować, nie wiem, jak grzyb wyjdzie na przykład na ścianie. To pomalowanie tego nie zmieni. Trzeba najpierw usunąć to, co jest zniszczone. Trzeba najpierw to zedrzeć. Dopiero potem można położyć coś nowego. Dopiero to stare wtedy nie będzie mogło mieć wpływu na to, na nasze życie. Kiedy przychodzą do nas pokusy, one znajdują w naszym ciele dla siebie zakątek. Tak jak na przykład, nie wiem, wirus czy bakteria w organizmie znajduje jakiś stan zapalny, wykorzystuje to, zaraża cały organizm, to osłabienie wykorzystuje. Tak samo te plamy, te wady nasze są tym takim ogniskiem zapalnym. Kiedy przychodzi pokusa, uderza w to czułe miejsce, to miejsce, które nie jest osłonięte, to miejsce, które nie jest chronione. I znajduje tam pożywkę i się rozwija i zatruwa cały organizm. Bracia, siostry, musimy odnowić nasze serca. Przychodzimy może na to miejsce i miejmy świadomość tego, jak wielką łaskę Bóg nam dał, aby tutaj się spotkać. Że każde nabożeństwo wtorkowe, czwartkowe i niedzielne to jest kolejna Boża łaska. Kolejna Boża łaska, która już długo trwać nie będzie, która się wkrótce zakończy. Miejmy wiarę w naszych sercach. Chciałbym przeczytać taki fragment z Księgi Izajasza. Sześćdziesiąty piąty rozdział, 17 wiersz. Taki wspaniały fragment Bożego Słowa, który tak mnie poruszył. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. A kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci, przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana. A ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie żywił się prochem. Nie będą źle postępować, ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Chwała Panu, że mamy takiego wspaniałego Boga. Do tego Boga zwracamy się w naszych modlitwach. Dla tego Boga żyjemy i dla tej obietnicy żyjemy. Amen.
Chwała naszemu Panu. Otwórzmy list Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. Szósty rozdział. Od 13 do 20 wersetu. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 13 wersetu do końca tego rozdziału. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste, będę błogosławił cię obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoność swojego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł na nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melisedeka na wieki. Drodzy, ten fragment mówi, początek tego, podtytuł tego fragmentu jest obietnice Boga natchnieniem nadziei. I jest przykład, przytoczony przykład, przypomniany przykład Abrahama, co Bóg, Paweł do Hebrajczyków mówi, przypomina ten moment, kiedy Bóg dał obietnicę Abrahamowi i przysiągł ją, jakby dał jeszcze jakby poręczenie, co często ludzie czynią, prawda? Ludzie dzisiaj mówią słowo honoru, przysięgają się, być może dzisiaj nie, ale kiedyś na grób matki, na ojca i nie wiem na co jeszcze, dzisiaj być może na inne jeszcze rzeczy. Oczywiście to są przysięgi, które nie zawsze się, no i zresztą nie my jako ludzie nie możemy, ale Ci, co to czynią, często nie dotrzymują. Bóg mówi, ja przysięgam to na siebie. Ja jestem poręczeniem wszelkich obietnic. To, co powiedziałem, poręczam za to ja, Bóg. I to jest niezachwiane. I przytacza ten moment, który to zdarzenie z Abrahamem. Często do tego wracamy, kiedy tak dzisiaj tak słuchałem, a ostatnio troszeczkę na ten temat też czytałem o Abrahamie. Drodzy, wiemy, co spotkało Abrahama. Ja celowo będę takich pewnych słów używał, które może... Co spotkało Abrahama? Dlaczego Bóg... Po co? Dlaczego Bóg dopuścił takie doświadczenie? Dlaczego takie zdarzenie miało w ogóle miejsce? Dlaczego to Bóg uczynił? Dlaczego jakby zażądał od Abrahama, aby ofiarował swojego syna? Dlaczego? Wystawił go na próbę. Dlaczego go wystawił na próbę? My często mówimy, Bóg o wszystkim wie. Czy Bóg nie wiedział, że Abraham dochowa mu wierności? Prawda? Bóg wiedział, że Abraham dochowa mu wierności. Bóg już wcześniej, że Abraham się nie narodził, jeszcze świata nie było, Bóg wiedział, że takie zdarzenie będzie, że ta historia z Izaakiem i tak dalej, i Bóg wiedział, że Abraham okaże się wierny. To dlaczego Bóg to uczynił? Przecież Bóg o tym wiedział. Dlaczego Bóg czegoś takiego oczekiwał od Abrahama? Bóg o tym wiedział. Bóg wiedział, że Abraham jest sprawiedliwy, że Abraham będzie wierny, że jest wierny. Dlaczego? Abraham, gdyby to zdarzenie nie miało miejsca, Abraham by też siebie nie doświadczył, a też i Bożej mocy by nie doświadczył, Bożej obietnicy. Drodzy, kiedy Abraham był w tym doświadczeniu, kiedy Abraham szedł i wiemy, jaki czas szedł, gdzie miał nadzieję, że to go minie. On wiedział o tym, że to się zbliża, ale myślę, że każda godzina to myślał, że coś się zdarzy, że może właśnie Bóg nagle, nie wiem, zdarzy się właśnie, że ofiara jakaś się pokaże, która się później pokazała. Abraham tego oczekiwał. Ale co działo się w sercu Abrahama? Przez ten moment, kiedy miał iść i ofiarować Izaaka. Gdyby tego zdarzenia nie było, Abraham nie przeżyłby tego, co przeżył. Nawet mało tego, Bóg nawet dopuścił to, żeby Abraham cierpiał. Bo cierpiał. Bo miał nieprawdopodobny smutek. I można powiedzieć, to dlaczego Bóg to dopuszczał, prawda? No Bóg taki miłościwy, taką ma... To wiesz, my, kiedy widzimy nasze dzieci, jeżeli by miały cierpieć chociaż przez chwilę, a my jesteśmy w stanie im pomóc, pozwolimy na to? Czy my damy na to pozwolenie? To dlaczego Bóg daje? Bóg wychowuje, drodzy. I tak jak siostra już powiedziała, Abraham, to było dla Abrahama. Abraham doświadczył tego. Abraham też... To później spowodowało, że to był mąż wiary. Abraham miał już inne życie. Abraham żył wiarą. Abraham był bezgranicznie oddany Bogu. Abraham wiedział, że Bóg może wszystkiego od niego zażądać. Dla Abrahama nie miało już nic znaczenia. Dlatego dla wielu ludzi ma dzisiaj, jest wiele rzeczy, które ma niesamowite znaczenie. Nie oddadzą pewnych rzeczy i mówią, Boże, w tych, tu tak, ale dalej absolutnie nie. Tego się nie dotykaj, tego się nie dotykaj, mnie się nie dotykaj, dzieci się nie dotykaj, niczego się nie dotykaj. My trzymamy pewne rzeczy kurczowo. My jesteśmy związani z pewnymi rzeczami kurczowo. A mamy być wolni od wszystkiego. Mamy naszemu Bogu zaufać bezgranicznie, że Bóg nam nigdy nie uczyni nic złego. Ale dopuszcza nam do nas doświadczenie. Dopuścił takie doświadczenie do Abrahama. Żeby Abraham, Bóg wiedział, jak się Abraham zachowa. ale żeby Abraham doświadczył tego wszystkiego, co w tym doświadczeniu jest. Żeby Abraham też mógł być dla innych, nawet dla Izaaka. I wierzę, że nie raz, nie dwa Abraham rozmawiał z Izaakiem, jak to było. Izaak też wiedział, czego Bóg dokonał w życiu jego ojca. Czyli wiadomą rzeczą było, że Pan Jezus musi, że Pan Jezus przyjdzie na ziemię, będzie chodził po ziemi i spotka go śmierć, prawda? Pan Jezus wiedział o tym? Wiedział o tym, prawda? A jednak, wiedział o wszystkim, a kiedy czytamy o Panu Jezusie, kiedy już zbliżał się ten moment, jak jego dusza była mocno zasmucona, prawda? Przecież on wiedział, że on zmartwychwstał i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus musiał doświadczyć też tego wszystkiego. My myślimy, że to był Syn Boży, a więc lekko mu pewne rzeczy przychodziły. Bóg dopuszcza do nas, drodzy bracia i siostry, abyśmy przeżyli pewne rzeczy. I wtedy właśnie jest wiara, jest nadzieja i jest ta zależność i to, co Marcin na początku czytał, że może my uważamy, że jak tu w ogóle jesteśmy, to nie wiem, no, to jest nasza w ogóle jakaś zasługa. To jest łaska, drodzy, to jest wszystko łaska. To, że mamy zdrowie, to, że chodzimy, to, że mamy pracę i tak dalej, wszystko to jest łaska. Czego nawet wierzący często nie doceniają. Uważają, że to ich zasługa. Że to moja krwawica. Tak często też jest powiedziane. To ja. Guzik, prawda. To jest łaska. I Bóg często właśnie wprowadza człowieka w takie doświadczenie, właśnie w próby, abyś doświadczył, że jesteś marny, że jesteś niczym. Job, kiedy był w doświadczeniu, on też mówił, nie miał mniemania o sobie, że jest bogatym i tak dalej, chociaż był sprawiedliwym człowiekiem. Ale Bóg dopuścił to. Drodzy, do nas też przychodzą nieraz doświadczenia. I Bóg wie, że my z tego wyjdziemy. Tym samym Bóg nie daje człowiekowi ponad jego siły. Bo Bóg wie. Bóg posyła i wie, że wyjdzie, ale ty musisz wejść w to doświadczenie. Musisz wejść w to doświadczenie. A wtedy, w tym doświadczeniu, zaczynasz inaczej myśleć. Ty zaczynasz inaczej Boga postrzegać. Inaczej zaczynasz swoją matkę widzieć. Ojca, dzieci, zbór, pastora i tak dalej, i tak dalej. Czy nie jest tak? Kiedy jesteś w doświadczeniu, czy nie inaczej patrzysz nawet na swoich sąsiadów? Czy nie inaczej patrzysz? Patrzysz inaczej. Ty zaczynasz patrzeć oczami duchowymi, tak jak patrzył Jezus Chrystus. On widział w ludziach, on nie widział swoich jakichś wrogów. On się litował nad nimi. Nawet nad Łotrem się litował. Ten drugi mu zorzeczył. A co inni oskarżali go, prawda? Śmiali się z niego. Mój Boże, nie poczytaj im tego za grzech. Nie poczytaj im. On widział głębiej. Nas coś dotknie i mówimy, jaka mi się krzywda dzieje. Jaka mi się krzywda stała. Największą krzywdę świat i człowiek wyrządził Jezusowi Chrystusowi. Największą krzywdę, jaką mógł kiedykolwiek świat wyrządzić. Ale tam nigdy nie było czegoś takiego, że Pan Jezus mówi, co oni mi robią, prawda? Nie. Szedł pokornie. Jezus Chrystus doświadczył wszystkiego. Bóg nie oszczędził też Jezusowi Chrystusowi. On nas rozumie doskonale. Drodzy, on rozumie doskonale wszystkie nasze dzisiejsze problemy. Cokolwiek mamy dzisiaj, nie wiem, czy fizyczne, czy psychiczne, jakiekolwiek one są. Bóg o tym wie. Jezus Chrystus o tym wie. I to, co powiedział, tak jak czytałem, gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na którego by przysiągł na samego siebie. Bóg dał nam obietnicę. I my mamy Boże obietnice. I trzymajmy się, bo poręczycielem tych wszelkich obietnic jest Jezus Chrystus, jest Bóg. Drodzy, wierzmy i ufajmy. Jeżeli nawet mówię, wchodzimy w doświadczenie, to nie dlatego, że Bóg chce nas sprawdzić, czy ty wytrzymasz, czy ty nie wytrzymasz, bo Bóg nie wie, czy my wytrzymamy. Bóg wie, jak my się zachowamy. To my wtedy przepławiamy się jak to złoto. To wtedy w nas pewne rzeczy się hartują. To my wychodzimy zwycięzcy. A przede wszystkim bardziej miłujący swojego Boga i bardziej mu wierni. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały czas. Bóg jest naprawdę wielki w swojej łasce i w swojej dobroci. I tak, kiedy Marcin to mówił, a to powiem, głęboko przemawiało do naszych serc, myślę, do mojego też, że nikt z nas nie jest zgodzien, aby stanąć przed Panem. Ale to, że stajemy przed Nim, to, że się modlimy, to jest łaska okazana przez Boga nam w Jezusie Chrystusie. On nas uczynił zdolnymi, On nas przemienił, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem. On nas przygotował do tego, abyśmy mogli stanąć przed obliczem żywego Boga. Nie może człowiek stanąć przed obliczem Boga, jeśli nie jest do tego upoważniony, przygotowany. Nie może. Nie może. Jezus, w Jezusie Chrystusie jesteśmy przygotowani do tego, jesteśmy upoważnieni, jesteśmy przemienieni i możemy stanąć przed obliczem wszechmogącego Boga. Piotr mówił o Abrahamie i mówił, że gdyby nie to doświadczenie, Abraham nigdy by nie poznał Bożej mocy, Bożego miłosierdzia, nie poznałby w takim stopniu, w jakim powinien poznać Bożej wierności. On bym wiedział, że Bóg jest wierny, ale co innego wiedzieć, a co innego znać. Tak? Co innego wiedzieć, a co innego znać. Można wiedzieć i my wiemy wszystko z Bożego Słowa. My wiemy, znamy, rozumiemy Boże przykazania. Ale co innego wiedzieć, a co innego przestrzegać tych przykazań, prawda? Co innego, kiedy ten ogień zaczyna nas palić. I takie piękne słowa Piotr powiedział, że kiedy Abraham schodził z tej góry po tym doświadczeniu, już nic nie było w jego życiu tak drogie, żeby nie mógł oddać Bogu. On już wszystko Bogu oddał. Już nic, ani Bóg, ani człowiek, ani on sam nie znalazłby w swoim życiu tak drogiego, tak cennego, żeby powiedział, nie, tego ci nie oddam. On wiedział, że oddał Bogu wszystko. On wiedział, że oddał Bogu całe swoje życie, wszystkie swoje nadzieje, wszystko złożył w ręce Boga. On o tym wiedział. I już nic nie było tak wartościowe w jego życiu. Wiecie, kiedy nie oddajemy Bogu cennych rzeczy, to potrafimy dać Bogu tylko blichtr, tylko takie, o byle co. To potrafimy, ale coś drogiego nie potrafimy. Ale kiedy stracimy coś drogiego, kiedy stracimy naprawdę coś drogiego, coś autentycznie drogiego, wtedy możemy oddać Bogu wszystkie inne rzeczy. Kiedy przyszła śmierć naszego pierwszego dziecka, ja przypominam sobie, jakie to było cierpienie. Ja wiem, jak to jest, kiedy w sercu walą się wszystkie budynki, takie trzęsienie ziemi. Jak jest trzęsienie ziemi, to się wszystko rozwala, sypie się. I kiedy ktoś umiera z twojej rodziny, kiedy dziecko jeszcze umiera, nie dorosły już tam przeżył, ale dziecko umiera, w którym masz nadzieję, to jest, no masz, że będzie to radość, ach, że to będzie skarb twój. Kiedy twój skarb umiera, wtedy się w sercu wszystko rozwala. I ja powiem, znam to trzęsienie ziemi i znam strach przed tym trzęsieniem ziemi, mój strach przed tym trzęsieniem ziemi. Żeby nie, Panie Boże, jak to przeżyjemy? Żeby się nie rozleciało. Mamy strach. Tak jak Abraham miał strach przed tym i bardzo cierpiał z tego powodu, że kiedy wiedział, był coraz bliżej, był świadomy tego, że jednak się wszystko rozleci. Że jednak się wszystko, najcenniejsza budowla też się rozleci. Najpiękniejsze marzenie też się rozsypie. Bo odda syna swojego umiłowanego, jedyną tą jego nadzieję, jego pragnienie oddać musi na ofiarę. I powiem, i znam ten moment, kiedy to się rozsypuje. Kochani, ale Bóg przez to przeprowadza. Bóg daje siły i I przychodzi błogosławieństwo Boże, i przychodzi radość Ducha Świętego, radość i pokój Boży, który właśnie przewyższa wszelki rozum, bo jakżeż tam by miał się pokój znaleźć? Gdzie tam miejsce na pokój, jak się wszystko rozsypuje? Tak ja mogę tylko wiedzieć, że no Boży pokój przewyższa wszystko. Ale co innego wiedzieć, a co innego doświadczyć i znać, że Boży pokój przewyższa wszelki rozum. Chwała Bogu. I myślę sobie nieraz tak, gdybym dzisiaj, później przyszła śmierć drugiego dziecka, gdyby dzisiaj Bóg, ja się modlę o to, ja pragnę tego, żeby wszystkie dzieci moje były, ale gdyby dzisiaj przyszło, gdybym, ja tak nieraz się człowiek zastanawia, nie? Tak myśli. Gdybyś stanął, bo twoje dziecko umiera, nie wiem, czy wypadek, czy choroba. I powiem wam, że myślę tak, że zamiast drzeć włosy z rozpaczy, nie darłbym włosów z rozpaczy, znalazłbym w swoim sercu słowa pociechy dla niego, znalazłbym słowa radości, bym powiedział, idziesz do Pana, Bóg cię wybrał, Bóg cię już woła do siebie. Nie darłbym z rozpaczy włosów. Bo jak przeżyłeś to już, jak przeżyłeś to raz, jak oddałeś, jak Bóg zburzył raz twoje fundamenty twojego życia, i nie zburzył w taki sposób, jak trzęsienie ziemi burzy, tam się to samo nie odbuduje. Bóg odbudowuje radość, Bóg odbudowuje, Bóg ma, mało tego, Bóg przybliża, wtedy człowiek naprawdę staje blisko Boga. I może powiedzieć tak, jak Hiob powiedział, kiedyś słyszałem o tobie, a teraz zobaczyłem, ujrzałem cię. To jest nie, kochani, to nie jest strata. To jest doświadczenie, które nas stawia blisko Boga i widzimy to, co jest w górze. Widzimy to, co jest niewidzialne dla oczu. Widzimy przez wiarę właśnie, bo to wiara się tak wzmacnia. Dlatego wiele jest doświadczeń i wiele jest prób. I nie dlatego, żeby Bóg się przekonał też, czy chociaż jest tam napisane, że Bóg mówi, teraz wiem, że jesteś mi wierny. Teraz wiem, że mnie miłujesz. Teraz wiem, że się mnie boisz. Bóg powiedział, teraz wiem. I ja myślę teraz tak, bo Abraham mógł się cofnąć. Mógł powiedzieć Bogu w ostatniej chwili, ale jednak Boże nie liczyłem, ale skoro nie, to nie. Bo on miał wolny wybór, ja mówiłem o tym na konferencji. My mamy wolny wybór, kochani. Kiedy jako dzieci Boże my mamy też wolny wybór, kiedy stajemy przed doświadczeniem, przed wyborem jakimś, my możemy powiedzieć Panu wreszcie na samym końcu, powiem, no, ale jednak Boże nie. Nie dam rady, Panie Jezu. Abraham nie powiedział, Panie, nie dam rady, jednak nie. I dlatego Bóg powiedział, teraz wiem, że Ty ponad wszystko cenisz moje słowo, czynisz mnie, miłujesz mnie i boisz się Boga. Kiedy stajemy przed różnymi wyborami, powiem może inaczej, bo Bóg wie, oczywiście, że wie, bo Bóg jest wszystko wiedzący. Nie chcę tego podważyć, że Bóg nie wie, wie. Ale kiedy stajemy przed wyborami i dokonujemy wyboru, Bóg może wtedy powiedzieć, wiecie, Bóg nie rzuca, powiem, nie powie tego wcześniej. Nie może powiedzieć tego wcześniej, bo nie ma podstawy. Bóg jest sprawiedliwy. On nie mógł powiedzieć godzinę wcześniej, Abrahamie, teraz wiem, że boisz się mnie. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg musi mieć dowód, to jest Bóg sprawiedliwy. On nie da wyroku, ale kiedy da wyrok, to już jest niezmienny wyrok. Kiedy Bóg powiedział, teraz wiem, że się mnie boisz, to znaczyło, że Abraham się boi Boga. I to znaczy przez całe wieki, wiecie? Nie dlatego, ja myślę, Bóg mówił, teraz wiem, że się mnie boi, że on przedtem nie wiedział. Ale on teraz miał podstawę powiedzieć, wobec całego świata, wobec wszystkich mocy, on miał powiedzieć, teraz wiem, widziałeś męża mojego Joba. On może to powiedzieć. I kiedy my stajemy przed wyborami i powiem, i tam różnie jest, to Bóg nie może powiedzieć, teraz wiem. I nie może złożyć na ciebie więcej odpowiedzialności. Nie może złożyć na ciebie więcej swojego błogosławieństwa. Nie może cię użyć w większej rzeczy, ponieważ nie wie, co ty zrobisz. Ponieważ ty różnie robisz. Raz zwyciężasz grzech, a raz grzech zwycięża ciebie. Raz oddalasz pokusę, raz oddalasz pożądliwość ciała, raz zwyciężasz jak Dawid nad Goliatem. A drugim razem przychodzi byle kto Bóg nie wie. Jak ty zrobisz, jak ty zareagujesz, ale kiedy Bóg cię stawia w doświadczeniu, ważnym doświadczeniu, coraz ważniejszym doświadczeniu i widzi, że co by nie było, co by się nie działo w twoim życiu, to ty idziesz za Bogiem, wybierasz Boga. Nawet jak masz wszystko stracić, nawet jak masz życie swoje stracić, to Bóg może powiedzieć tak jak Abrahamie o tobie, teraz wiem, że się mnie boisz. Chwała Bogu. Żeby Bóg tak mógł o nas, bracia i siostry, powiedzieć. Po to są te doświadczenia i zwyciężajmy w tych doświadczeniach. One nie są po to, żebyśmy porażki ponosili. Nie, nie po to, ale żeby zwyciężać. O łzach jeszcze powiem. Kiedy się modlimy o kogoś, to jest wzięcie brzemienia na siebie czyjegoś. Noście brzemiona jedni drugich. Kiedy prawdziwie bierzemy brzemiona jedni drugich, ciężary tego drugiego na siebie, gdy prawdziwie bierzemy, gdy to jest takie, powiem, stuprocentowe, wtedy, powiem, nie trzeba szukać łez, kiedy się modlimy. Ponieważ wzięliśmy brzemię. Brzemię jest ciężarem. Brzemię ciąży nam. Ono zaczyna nam ciążyć. I tak, naprawdę, gdy ja jestem zdrowy, a ktoś jest chory, ja nie muszę płakać nad nim. Ja nie mam... Dlaczego ja mam płakać? No ja chcę się modlić o niego. No ja będę się modlił o niego. Czy może pomodlę się? Może spełnię formalność i pomodlę się. Ale jak weźmiesz brzemię, to zaczyna się ciążyć. I jeśli to weźmiesz brzemię choroby, to zaczyna się ciążyć. To cię to dręczy, to cię dokucza. Jesteś w stanie płakać przed Bogiem. Naprawdę. I to są łzy, które nie są pokazowym, ale które wypływają z serca. To serce płacze. Ja myślę, że Jezus nasze brzemiona wziął na siebie. Kochani, On nad nami płakał. Nie dlatego, że och, takich mam, ale On płakał nad naszą niedolą. On płakał nad naszym nieszczęściem. On płakał nad naszą bezradnością. On płakał nad tym, że my nie umiemy dobrze czynić. On wziął nasze brzemiona. On poczuł ciężar naszych brzemion. On wiedział, że my idziemy na przekleństwo, że sąd Boży sprawiedliwy jest nad nami. On to wiedział. Dlatego powiedział, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą. On widział ich potrzebę, a nie swoją. On wziął nasze brzemiona na siebie. On wziął nasze ciężary na siebie. Wiecie, kiedy człowiek nosi czyjeś ciężary, to jest łaska, kochani. Ja myślę, że człowiek musi być odpowiednio przygotowany, żeby mógł wziąć te ciężary. To się nie da tak wziąć od po prostu. Wyskoczyć z dyskoteki i wziąć ciężar kogoś. Wyskoczyć z życia pełnego luzu na tym świecie. W szkole, gdzieś tam, nie wiem, luzu, żartów, dowcipów, wszystkiego innego i nagle wziąć ciężar. Jest to niemożliwe. Nie można wziąć. To trzeba być przygotowanym, żeby wziąć ten ciężar. To trzeba stanąć z tym chorym czy z tym biednym. To trzeba stanąć z tym, który cierpi. Ale też kiedy bierzemy ciężary innych na siebie, to wtedy, kiedy nas przyciążają, wiecie, jest inne życie, jest inne, jest lepsze życie. Próbowaliście pływać pontonem po wodzie? Wiecie, kiedy się pływa pontonem, to co zamieciesz tym wiosłem, to tym pontonem się w kółko będzie kręcił. Prawie że. Bardzo ciężko płynąć się z pontonem. Wiecie, on tak leciutko na wodzie. On jest na samej wodzie. Wiecie, jaka jest różnica wielka, jeśli płynęliście, to wiecie, między płynięciem pontonem, a płynięciem na przykład kajakiem, który ma inny profil, który jest głębiej w wodę zanurzony, czy w ogóle łodzią z kilem. Tam możesz wiosłować dwa razy i ona ci nie przekręci się. Tym raz zajedziesz i kółko, nie płyniesz już tam, gdzie tego. Największy problem płynąć prosto. Ale kiedy jest obciążony, kiedy jest odpowiednio dociążony, kiedy jest odpowiednio zanurzony w wodzie, wiecie, on inaczej się zachowuje, lepiej się płynie. Ja myślę, życie, kiedy niesiesz brzemiona innych, to jest takim spokojniejszym życiem, wiecie, to jest takie właściwe życie. Łatwiej jest, powiem wam, utrzymać kierunek. Właściwy kierunek. Łatwiej jest utrzymać. My się boimy wziąć może ciężary. Mówimy, och, tam dość mam swoich zmartwień. Dość mam swoich zmartwień. Jej, kochane. Jakie puste słowa. A Pan Jezus uczy nas, żebyśmy wzięli. Wiecie, to prostuje nasze życie. To prostuje nasze życie. To czyni je takim naprawdę prawdziwym, podobnym do życia Chrystusowego. Tak jak właśnie krzyż, który bierzemy na siebie, krzyż, który bierzemy, mamy wziąć na siebie. On powiem, prawidłowo ustawia do pionu, tak też powiedziałem, pamiętam te słowa, przypominam, postawia do pionu nasze życie, do właściwego pionu. Krzyż, który mamy wziąć na siebie, zaprzeć się samych siebie, wziąć krzyż i naśladować Jezusa. Ten krzyż, kiedy bierzemy, to zapieranie, walka z przeciwnościami, z pożądliwościami, z pokusami, ona stawia, krzyż stawia do pionu, właściwego pionu nasze życie. Nie przyjdą ci wtedy na myśl głupie zachowania religijne, pseudoreligijne. Wiecie, ludzie, którzy nie mają krzyża i nie niosą, ich wszystko bawi, wiecie. I czym głupsze, tym ich lepiej bawi. I czym bardziej puste, tym ich bardziej bawi. Życie pozbawione krzyża właśnie jest takie. Ale życie, w którym jest krzyż, ono ma swój ciężar gatunkowy. Krzyż nadaje ciężar gatunkowy naszemu, właściwy ciężar gatunkowy naszemu życiu. I dlatego chwała Bogu, tak, że Jezus powiedział, niech weźmie swój krzyż. Nie dlatego, żeby było ci ciężko, żebyś właściwie szedł. Żeby ci lżej było płynąć. Weź brzemiona drugiego. Będziesz lżej płynął, lepiej będziesz płynął do celu. Weź, noś, nie bój się. Zaangażuj się w to, w co się Chrystus zaangażował. Tak się zaangażował, że nie cofnęło go z tej drogi nic. Chociaż nawet własne życie miał oddać. Ja chciałbym przeczytać przed wieczerzą... Ale tylko fragment teraz powiem, ponieważ piękny fragment listu do Hebrajczyków, jak Piotr powiedział list do Hebrajczyków, myślę, no to samo będzie czytał, ale i fajnie jakby też czytał, ale tym razem nie. 9 rozdział listu do Hebrajczyków i chciałem czytać cały ten fragment od 11 wiersza do 22, ale tym razem sumienia. O, do 14. Od 11 do 14. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Pan Jezus pojawił się jako arcykapłan dóbr przyszłych i wszedł w większy i doskonalszy przybytek, nie z tego świata pochodzący. To jest napisane, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią. Bo jeśli krew kozłów i cielców i wołów oraz popiół z jałowicy przywracają, uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość. Mowa o ofiarach starotestamentowych. Żeby grzech został oczyszczony, żeby grzech został zdjęty z człowieka, żeby człowiek został uwolniony od grzechu, swojego grzechu, musiała być przelana krew. Krew baranka, krew kozła, krew wołów. I one uświęcały skalanych. Ta krew uświęcała skalanych. To jest tak napisane, że ta krew uświęcała skalanych, czyli czyniła ich jakby z powrotem czystymi. I przywracała cielesną czystość. I przywracała cielesną czystość. Człowiek, wiecie, to nie chodziło o wypranie munduru czy garnituru. Nie, cielesna czystość. Ten człowiek jako ciało, człowiek jako człowiek, kiedy przychodził skalany grzechem, kiedy grzech ciążył na nim i składał ofiarę, to ta krew sprawiała, że on otrzymywał cielesną czystość, odwracał czysty. Wiecie, czego ta krew nie mogła dokonać? Ta krew nie mogła, krew baranków tych i kozłów, nie mogła przeniknąć do serca. Nie mogła przeniknąć i wypalić nieczystości, która tam miała korzenie. On wracał, ten człowiek, oczyszczony, cieleśnie czysty, ale wracał gotowy do dalszego grzeszenia. On wracał i jak spotkał za 2 tygodnie się, nie wiem, z wrogiem swoim, on był gotowy kłócić się z nim. Jak żona mu coś przykrego powiedziała, on był gotowy już na drugi dzień dać jej dobrze do wiwatu. On był gotowy. I kiedy skalał się, znowu wracał. I znowu krew przywracała mu cielesną czystość i czyniła go uświęconym. Ale on wracał z powrotem i był gotowy dalej żyć, jak żył. Popełnić grzech. Dalej był gotowy upaść. Był gotowy, bo nie miał wypalonego wnętrza. I to była słabość zakonu. I to była słabość tych ofiar. Kochani, my dzisiaj uświęceni krwią Jezusa Chrystusa. Czy ty też wracasz z nabożeństwa, dzisiaj wyjdziesz i jesteś gotowy kłócić się? Jesteś gotowy. Wrócisz dzisiaj i czy jutro jesteś gotowy, kiedy przyjdzie pokusa, kiedy diabeł przyjdzie, przyniesie ci tą pokusę, o której wie, że upadasz. Jak cię zwyciężył 5 razy, to on myśli, że cię zwycięży i 6. raz. Jak cię zwyciężył 20 razy, to on jest prawie pewny, że cię zwycięży 21. raz. Jak wyjdziesz dzisiaj z nabożeństwa i on jutro przyjdzie z tą pokusą, jak jesteś gotowy? Na co jesteś gotowy? Jesteś gotowy znowu się poddać? Jesteś gotowy? Jesteś przysposobiony? Jesteś taki, pasujesz jemu do tego? Czy już nie jesteś gotowy? W Jezusie Chrystusie jest napisane, jesteśmy nowym stworzeniem. I kochani, kiedy wszystko się staje nowe w nas, wiecie to, kiedy my wychodzimy z tego nabożeństwa, my nie jesteśmy gotowi, żeby znowu grzeszyć. Nie. Nie ma w nas, powiem już, mocy, które przełamią naszą pobożność i zgrzeszymy. Powiem tak, są tam te zalążki, ale jest moc Ducha Świętego. Jest moc Ducha Świętego. Jest moc oczyszczającej krwi Jezusa. Jest moc. I kochani, oni mogą tam krzyczeć, ale oni są, powiem, wycinani w zarodku. Krzyż niszczy to w zarodku. Krzyż nie pozwala, aby wyrosło. Krzyż nie pozwala, aby wyszły złe słowa. Krzyż nie pozwala, aby popełnić grzech. Krzyż natomiast pozwala, aby umarł stary człowiek, aby umarło pokuszenie w nas, aby skończyło się ten ogień, żeby się skończył już tutaj, zanim powstanie w zasadzie. To jest różnica. I tu jest napisane dalej, że jeśli ta krew wołów i kozów, ona przywraca cielesną czystość, o ileż bardziej, czytajmy ten wiersz piękny, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ofiara Jezusa idzie tam, gdzie powinna dojść, tam, gdzie Bóg właśnie chciał. Tego ofiara kozów ani cielców nie mogła, powiem, tak głęboko spenetrować człowieka. Ale krew Jezusa, ofiara Jezusa penetruje nas tak głęboko, że ona dociera do sumienia naszego i sumienie nasze oczyszcza z martwych uczynków. Wiecie, to są martwe uczynki, to nie są uczynki martwe, to znaczy, że nie ma uczynków. Martwe uczynki są bardzo żywe. Kłótnia jest martwym uczynkiem, ale wiecie, jaki jest żywy? To uczynek? Cały dom słyszy. A jak mieszkasz w wielokondygnacyjnym, bywa tak, kiedy mieszkaliśmy w wielokondygnacyjnym, to jak się sąsiedzi na dole kłócili, to w całym bloku było słychać. Tak żywy jest. To nie jest martwy uczynek w sensie cicho, tak się pokłócimy. Nie. On jest bardzo żywy. Bardzo żywiołowy. Ale dlaczego martwy? Ponieważ grzech. Ponieważ czarny, ponieważ grzeszny, ponieważ przynosi śmierć. Martwe uczynki. I ludzie, którzy czynią martwe uczynki, są trupami. duchowymi trupami. Ci, którzy żyją w grzechu, są duchowymi trupami. Nie tylko, że nieprzydatne Bogu, ale one przyprowadzają śmierć, te martwe uczynki. Czyli pożądliwości, czyli kłótnie, czyli to, co jest wszystko napisane, całe te śmieci nasze. Jest napisane, że krew Jezusa Chrystusa, o ileż bardziej, tamta krew, ona uświęcała skalanych i przywracała cielesną czystość, a krew Jezusa Chrystusa przenika głęboko, tam gdzie trzeba, tam gdzie Bóg zamierzał. Przenika i sumienie nawet nasze, oczyszcza z martwych. Wiecie, nasze sumienie jest też oczyszczone. I to nasze sumienie, to ja bym tak, kiedy myślałem na tym, to przyszła mi taka, bo nasza ściana jest teraz biała, jeszcze będzie pomalowana, to jest pomalowana biała ściana. Widzieliście jakąś ścianę, jak ktoś weźmie błota, nie wiem, w rękę, w czegoś, w szypę i chlaśnie w tą ścianę? I taka zachlapana ściana. Jak idziesz i masz białą sukienkę, idziesz do kościoła, a jedzie samochód i wrąbnie ci w kałużę, tak? I obleje cię, zachlapana. To jest takie jest nasze, było nasze sumienie i takie jest sumienie ochlapane martwymi uczynkami. Te grudy to takie martwe uczynki. Kochani, i ściana nie może się sama oczyścić, wiecie? Twoja sukienka pochlapana, ona się sama nie oczyści, prawda? Krew kosów i cielców nie mogła oczyścić tego. Nie mogła zedrzeć tych grud grzechu. Ale krew Jezusa Chrystusa przeniknęła tak głęboko do sumienia naszego. I jest napisane, że krew Jezusa Chrystusa oczyści sumienie nasze od martwych uczynków. Krew Jezusa sprawiła, że dotarła ta moc do naszego sumienia, do naszego wnętrza, do naszego serca i ta zachlapana ściana została oczyszczona. Zdrapane są te grudy. Nie ma już ich, kochani. Nie ma już ich. Chwała Panu Bogu, że tak głęboko dociera. I dlatego my możemy iść do świątyni żywej i nowej. Możemy wejść do świątyni niestworzonej z tego świata. Kochani, dlatego możemy wejść. I żaden człowiek nie może wejść do tej świątyni świętej, Bożej świątyni, jeśli nie ma oczyszczonego sumienia swojego. On może chcieć wiele dobrych rzeczy, on może być nawet dobrym, ale jego ściana jest zachlapana. Wiecie, w jego wnętrzu głęboko skryte są pożądliwości i one rządzą, one tam sterczą. One tam brudzą. I już nikt nie powie, piękna, ładna ściana. Nikt nie powie, ale powie, co za brzydka ściana. Ale my możemy stanąć przed obliczem żywego Boga. Możemy przyjść do świątyni żywej, do świątyni świętej, Bożej świątyni, nie z tego świata, stworzonej nie z tego świata. Nic nie przypomina to z tego świata. Ponieważ oczyszcza krew Jezusa sumienie nasze. Kochani, kiedy przystępujemy do wieczerzy, módlmy się do Pana. Niech to będzie pragnieniem naszym. Niech to będzie celem naszym. Aby krew Jezusa Chrystusa, ona jest droższa niż krew baranów i kozłów. Żeby nie tylko oczyściła ciebie z twoich popełnionych wczoraj grzechów. Módl się, żeby ta krew przemieniła twoje sumienie. Módl się, żeby ta krew przemieniła twoje serce. Żeby tam dotknęła, żeby tak głęboko się tam zaryła. Żebyś, kiedy wyjdziesz, nie był gotowy czynić grzechu. Nie był gotowy się znowu kłócić, nie był gotowy znowu iść za swoim ciałem, ale żebyś był gotowy czynić wolę Bożą. Żebyś był gotowy czynić i żyć świętym życiem, sprawiedliwym życiem. Kochani, to dokonuje też krew Jezusa Chrystusa. Tego powinniśmy pragnąć. To powinno być naszym celem. To powinno być, tak powinniśmy być przygotowani i tego oczekiwać od Pana Jezusa Chrystusa. Niech Jemu będzie chwała za ten środek, który dał oczyszczenia naszego. Nie tylko naszego zewnętrznego, nie tylko naszych popełnionych grzechów, ale też przenikającej głęboko, głęboko do naszego serca, do naszego sumienia. Chwała Panu Jezusowi. Amen.